Dziś upływa 25 lat od podpisania traktatu między Niemcami a Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Wczorajsza wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Berlinie była uczczeniem tej historycznej rocznicy. Zarówno polski, jak i niemiecki prezydent Joachim Gauck podkreślali konieczność polsko-niemieckiego dialogu, apelowali o wspólne i solidarne stawienie czoła problemom nękającym dziś Europę, między innymi kryzysowi imigracyjnemu. Razem zawsze osiągniemy więcej, osobno stracimy wszystko, mówił wczoraj polski prezydent Andrzej Duda. Dziś w Polsce jest z kolei Joachim Gauck, ale my nie o polityce będziemy dzisiaj rozmawiać, a raczej te 25 lat ocenimy przez pryzmat współpracy gospodarczej. Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Przemysław Marchlewicz, wiceprezes grupy Lotos, Piotr Świąc, TVP Gdańsk, TVP Info.
Dzień dobry.
Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk.
Dzień dobry.
Dzień dobry panom. To oceńmy te 25 lat pod kątem współpracy gospodarczej polsko-niemieckiej. Ostatnio pojawiły się dane GUS-owskie a propos naszego eksportu i wynika z nich, że to Niemcy napędzają nasz eksport.
Ja się przyjrzałem bliżej trochę tym liczbom i te liczby są po prostu imponujące. Powiedzmy tylko, że w pierwszych 4 miesiącach tego roku polskie firmy sprzedały do Niemiec produkty wartości, uwaga, 74 miliardów złotych, tak? To jest zupełnie nieprawdopodobna kwota. Natomiast jeszcze ciekawiej to wygląda, jak się przyjrzymy strukturze polskiego eksportu, bo oczywiście odbiorcą numer jeden naszego eksportu są Niemcy, to jest te wspomniane 74 miliardy złotych. Na drugim miejscu znajduje się takie państwo jak Czechy i uwaga, uwaga, jest to niecałe 17 miliardów. Proszę zobaczyć, to jest przepaść, to jest no wielokrotność tych kwot. 74 miliardy wysyłamy do Niemiec, 16 miliardów towary wysyłane do Czech. Na trzecim miejscu jest Wielka Brytania, która też ma tam ponad 16 miliardów. Mniej więcej to jest na poziomie czeskim. Więc no Niemcy odpowiadają za prawie 1/3 tego, co sprzedajemy za granicę.
A wiemy, ile Niemcy sprzedają do nas?
Oczywiście.
Oczywiście.
Przepraszam, bo nie prześledziłem
też dość dużo.
Wcześniej.
Bardzo dużo, ale mamy bardzo wyraźną nadwyżkę. Import z Niemiec wynosi 57 miliardów. Ja mówię o tych czterech pierwszych miesiącach tego roku, tak? Więc mamy 74 miliardy eksportu, 57 miliardów importu, więc jesteśmy no, do przodu na handlu z Niemcami 17 miliardów. I jest to bardzo dobre i rzeczywiście to dobrze funkcjonuje. Oczywiście my moglibyśmy zawsze i zawsze będziemy to podkreślać, skupić się na tym, żeby być nie tylko niemieckim poddostawcą i te fotele do samochodów.
No, te fotele do samochodów to może nie jest najlepszy przykład, bo akurat ale, w branży automotive to jest bardzo dobry biznes z punktu widzenia naszego, to jest taki
ale
bardzo dobry
inwestycje.
Ale
coś się zmienia w tej materii, bo ostatnio na spotkaniu startupowym w kilka dni temu, które się zaczęło, wicepremier Morawiecki powiedział, że nasz rząd będzie wspierał bardzo innowacyjne firmy, także te z Niemiec, które oczywiście będą działały na naszym terenie wspólnie z polskimi i będzie z tego jakiś fajny, innowacyjny produkt.
Bezwzględnie najważniejszy na dzień dzisiejszy partner gospodarczy Polski, nasz zachodni sąsiad. Zwróciłbym uwagę, że bardzo pozytywny jest ten trend, tak? Czyli nadwyżki jednak eksportu nad importem w tej chwili. Natomiast zwróciłbym uwagę, że w ostatnim okresie dosyć duża inwestycja pojawiła się właśnie niemiecka, czyli fabryka silników do Mercedesa. Ktoś mi wczoraj powiedział, że to pierwsza fabryka silników Mercedesa wybudowana poza Niemcami. I akurat ten sektor automotive, branża automotive to jest bardzo dobry przykład, to są bardzo dobrzy inwestorzy, którzy po pierwsze inwestują na długie lata, a po drugie generują dużą wartość dodaną w otoczeniu biznesowym. Tak? Czyli każde miejsce pracy, mówi się tam, że generuje kilka miejsc pracy w otoczeniu.
Ja myślę, że to jest to rzeczywiście jest imponujące i nawiązując do tego 25-lecia traktatowej przyjaźni, bo to jest taka traktatowa przyjaźń, poprzez traktat, to chyba wtedy nikt się nie spodziewał, albo nikt nie przewidywał, że rzeczywiście te liczby będą imponujące i też no, podawanie tych miliardów, Arturze, ile to było za 4 miesiące?
74 miliardy eksportu, import 57.
To w ogóle to są jakby dane nie dotyczące Polski. Jeszcze kilka lat temu byśmy tak powiedzieli. Wydaje mi się, że te gospodarki są powoli, stają się ze sobą w jakiś sposób zrośnięte.
Znaczy ja zajrzałem do danych i ten trend się istotnie zmienił, czyli na naszą korzyść zdecydowanie. Tak od 2000 roku, kiedy Tutaj import to było około 14 miliardów, a eksport to było około 11 miliardów. A teraz rzeczywiście ten eksport oczywiście też rósł, ale znaczy import też rósł, ale jednak wolniej.
A jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę na styku polityki i gospodarki. Nie wiem, na ile jest to przypadek, a może nie jest to przypadek, ale w takim tym ochłodzeniu politycznym, no bo jest ono niewątpliwie obecne w relacjach polsko-niemieckich, mamy informację właśnie, że Daimler będzie najprawdopodobniej
gospodarka sobie radzi.
Będzie inwestować w budowę nowej fabryki silników. No, to też coś znaczy.
Wizyta pana prezydenta jakby no nie oznacza w Niemczech, nie oznacza prawdopodobnie ochłodzenia, tylko właśnie walka o to, żeby te stosunki poprawić i ocieplić. Miejmy na uwadze to, że były pewne zadry na naszych stosunkach również gospodarczych, przede wszystkim Baltic Pipe, przede wszystkim, że tak powiem, Nord Stream 2. I to rzeczywiście z punktu widzenia gospodarki polskiej to nie był dla nas dobry projekt.
Ale to jakby Nord Stream 2 jest dobrym przykładem tego, co nam się w tych stosunkach nie udaje, bo Nord Stream 2 nie udaje się jakby w dwóch kontekstach. To znaczy, to rzeczywiście po pierwsze jest na razie jedna rura, może w przyszłości będą dwie rury omijające tranzyt przez Polskę, więc my już nawet odcinając się jakby od politycznych relacji, no to my tracimy po prostu na braku tranzytu, ale z drugiej strony no już się oficjalnie mówi, że niestety te rury zagrzebane gdzieś tam na dnie Bałtyku, one są pewną okolicznością, która utrudnia rozwój portu w Szczecinie i Świnoujściu. Tak. I tam rzeczywiście był spór administracyjny, niestety z przyczyn formalnych Polska ten spór, czy pierwszą
port,
część tego sporu,
port
dokładnie.
Przekrał.
No tak, ale jakby był reprezentantem interesów w ogóle naszych, że tak powiem, więc zarząd portu w Szczecinie i Świnoujściu ten pierwszą odsłonę tego sporu przegrał. Pytanie, co się będzie działo dalej, dlatego, że to jednak jest ważne, żeby te takie 15-metrowe statki bez żadnego dziwnego kołowania...
Z 15-metrowym zanurzeniem.
Tak, z zanurzeniem, oczywiście o to chodzi, dopływały do Świnoujścia. Do Szczecina nie wpłyną, ale żeby do Świnoujścia miały swobodny dostęp.
Ja myślę, że ten Nord Stream 2 pokazuje taką chłodną kalkulację i chłodną konsekwencję Niemców, jeśli chodzi o politykę gospodarczą. Oni po prostu realizują swoje interesy i sądzę, że dobrze, że dzisiaj mamy taką sytuację, że strona polska zaczyna dosyć, no, bardziej konsekwentnie też podkreślać polskie interesy i polskie stanowisko. I tu chyba nie ma się w ogóle czym martwić ani niepokoić. Jest to naturalna sytuacja. Ciekawe, co wyniknie z tych dzisiejszych rozmów dotyczących między innymi Nord Stream 2, bo z tego, co wiemy, prezydent Andrzej Duda ma na ten temat też rozmawiać z kanclerz Merkel.
Zobaczymy. Do dyskusji wrócimy za chwilę. 18 minut po godzinie 10, jak słyszą państwo, dyskusja gorąca. Troszkę zmieniamy temat. Skłonność Polaków do oszczędzania na emeryturę wzrosłaby ponad trzykrotnie, gdyby wprowadzony został system, w którym do składki pracownika dopłacałoby państwo i pracodawca lub pracodawca. 2/3 Polaków skłonnych byłoby wpłacać pewną sumę miesięcznie w takim systemie. To podał w swoim raporcie Instytut Badań nad Gospodarką rynkową. No i stworzenie systemu indywidualnych planów emerytalnych z dopłatami z budżetu państwa zaproponowało Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Czytamy w ich raporcie z kolei dodatkowy dobrowolny system emerytalny w naszym kraju. Czy państwa zdaniem to by się sprawdziło?
Ja jestem przekonany, że no my musimy oszczędzać jako społeczeństwo, bo ten poziom oszczędności indywidualnych jest bardzo niski. Dużo lepiej to wygląda w przypadku firm, które mają dość poważne środki w bankach. Obywatele mają dużo mniej tych pieniędzy, natomiast problem moim zdaniem nie jest w systemie, nie jest w jakichś wsparciach czy dopłatach. Natomiast no jednak ogromna część Polaków nie ma z czego oszczędzać, tak? Oczywiście być może...
No i to jest podstawa.
I być może udawałoby się tam po 100 zł, 150, natomiast no to chodzi o to, żeby były takie realne oszczędności. Oczywiście każda zachęta, tak, o ile nie będzie rujnująca dla budżetu, jeżeli będzie no racjonalnie skrojona. Nie wiem, czy lepszą zachętą nie byłoby zlikwidowanie tak zwanego podatku Belki, który przy obecnej bardzo niskiej i niskim oprocentowaniu lokat, jak popatrzymy, jaką część nam zżera podatek, to tak troszeczkę się nie chce ten. Natomiast chyba kluczem jest podnoszenie płac Polaków, trochę więcej zarobimy, będziemy bardziej skłonni realnie do oszczędzania.
Ja się pozwolę nie do końca zgodzić. Wydaje mi się, że dokładanie, tworzenie kolejnej nakładki na system emerytalny polski, nakładki, a nie przebudowy tego systemu, raczej jest drogą donikąd, szczególnie jeżeli wydajemy po raz kolejny państwowe pieniądze. Wielokrotnie narzekamy, że ZUS nas bardzo drogo kosztuje, że ZUS jest oparty na księżycowej ekonomii i w zasadzie, że nie jesteśmy w stanie utrzymać, że ta instytucja nie jest w stanie utrzymać emerytur, a tu jeszcze szukamy źródeł ze Skarbu Państwa, żeby ze Skarbu Państwa wyciągać
chociaż
dodatkowe środki.
Pracodawcy by mieli się na to składać, to trochę ale, inaczej jest
tak, konstruowane. Tak, ale jest, są też środki publiczne, więc chodzi mi o, więc jeżeli chodzi o indywidualne plany emerytalne, zresztą takie plany istnieją, bo w tej chwili jest...
To są niepopularne.
To mamy IKE, IKZE i właśnie tak, dlaczego tak. One są niepopularne.
Bo za mało zarabiamy.
Za mało zarabia, oczywiście. To jest tak,
znaczy ja też bym zwrócił uwagę na kwestię zaufania do tego całego systemu emerytalnego, które jest delikatnie mówiąc bardzo nadwyrężone. To, co się działo w ostatnich latach, zarówno jeśli chodzi o ZUS, jak i o fundusze emerytalne, absolutnie nie skłania...
OFE,
tak, nie skłania nas do tego, żeby odkładać i oszczędzać w tym systemie. I to badanie jest takie dosyć oczywiste w tym sensie, że zapytano Polaków, czy by oszczędzali, gdyby ktoś im dołożył i...
Na takiej zasadzie jak książeczki mieszkaniowe jakieś. No, że od początku oszczędzamy i przez jakiś czas tego oszczędzania, lat wielu, jest waloryzacja.
Całkowicie jest zachwiana wiara w system emerytalny. Ja wielokrotnie spotykałem się z opiniami przedsiębiorców. Więcej nawet, jak będąc sam jeszcze wcześniej przedsiębiorcą, takie opinie zdarzało mi się głosić, że do emerytury i tak się nigdy nie doczekam, więc płacę jak najniższy ZUS. I rzeczywiście tej wiary nie ma, ale no to się z czegoś bierze.
I to też mówią ludzie, którzy dysponowaliby kwotą ewentualnie,
która jest oczywiście,
którą mogliby oszczędzać i odkładać.
Każdy mówi, wolę oszczędzić swoje pieniądze na lokacie bankowej, niż szukać jakichś kolejnych.
A z drugiej strony to ja bym chciał widzieć takie badanie, które by to potwierdziło, te wyniki. Jeżeli tam by było pokazane, że zarabiasz netto tyle, będziesz zarabiał mniej, ale nawet pracodawca tobie dołoży, żeby tam był konkret, tak? Mhm. I myślę, że gdyby ludzie zobaczyli, że nie będą dostawali na rękę na przykład 2500 zł, a 2350, to ta skłonność do takiego deklarowanego oszczędzania by jednak zmalała. Mówię niestety, bo z punktu widzenia gospodarki podnoszenie poziomu oszczędności jest ważne.
A taki pomysł wicepremiera Morawieckiego, bo on ostatnio, znaczy szczegółów podobno mamy się dowiedzieć pod koniec tego miesiąca, ale proponował dobrowolny trzeci filar na takiej zasadzie, że pracodawca właśnie tę część tej naszej pensji odkłada do tego trzeciego filaru, a my po prostu możemy z tego filaru wystąpić, jeżeli uznamy, że nam to w jakimś sensie nie odpowiada, ale jakby z automatu wszyscy w nim jesteśmy.
No tutaj pytanie jest o szczegóły. Mm-hmm. Jeżeli będzie dobrowolność i łatwość wystąpienia z tego trzeciego filaru, to istnieje we mnie duża obawa, że nie rozwiąże naszego problemu z oszczędnościami.
Większość wystąpi
przy pierwszym powodzie.
Przy pierwszej potrzebie,
żeby przed wakacjami albo przed wrześniem, jak kupuje.
Jeżeli płace będą rosły, to tego typu rozwiązania mają szansę. Jeżeli płace nie będą rosły, niestety.
Musimy mieć z czego odkładać. Tak. Bardzo często doradcy finansowi mówią, że człowiek powinien odkładać mniej więcej 10% swoich zarobków netto. Już widzę, jak większość polskich rodzin jest w stanie odłożyć te 10%. No, 10% w Polsce to jest science fiction.
To jest science fiction i to jest bardzo dużo na naszym terenie, patrząc na to. No to może wróćmy znowuż do jakiejś reformy od początku, od podstaw emerytalnej. Zmieńmy cały system emerytalny. Bardzo często o tym rozmawiamy w Radiu Gdańsk i może pomysł na kanadyjski jest dobry, czyli ta emerytura podstawowa, minimalna dla każdego, społeczna. Od początku do końca wchodzisz na rynek pracy, więc musisz się liczyć z tym, że taką minimalną dostaniesz od państwa, ona jest gwarantowana, ale z kolei musisz sobie na starość odkładać sam. I to jest uczciwe postawienie sprawy. Jeśli wchodzę na rynek pracy od początku, wiem, że tak będzie, no to staram się odkładać.
Pani redaktor, dwa założenia. No jeżeli byśmy chcieli nawet zrobić coś takiego, ja widzę pewne plusy w takim rozwiązaniu, to po pierwsze musiałoby to dotyczyć tych wchodzących na rynek pracy, bo ci, którzy już są, mają 40, 50, 60 lat,
to tutaj nic nie
mają
zrobimy.
Swoją odłożoną, czy tą pseudo emeryturę kapitałową.
Mają zapisy w każdym razie.
Mają zapisy księgowe po swojej stronie, więc tu jest pewien problem. Z drugiej strony, no ja przepraszam, ale ja się obawiam, że w Polsce politycznie to jest nie do przeprowadzenia, bo byśmy wtedy chyba musieli wziąć wszystkie grupy zawodowe, także te uprzywilejowane w jakiś sposób i powiedzieć, powiedzieć, że to dotyczy teraz i, przepraszam, i policjantów, i górników, i wszystkich, i przedsiębiorców.
Że gdyby tak się stało, byłby to pewien na kłopot, rękę byłoby około 2000 zł.
Ale byłby
każdego.
Pewien kłopot społeczny z przeprowadzeniem tej reformy i ja się tego po prostu boję. To nie byłoby do zrobienia.
Ja jestem wielkim zwolennikiem tego rozwiązania. Uważam, że jest ono uczciwe i proste od samego początku do samego końca. I oczywiście nie jest to proste, bo to jest przewrócenie całego systemu. Ale prawda jest taka, że gdybyśmy my mieli taką pewność, funkcjonując na rynku pracy, że w którymś momencie taką emeryturę otrzymamy, naprawdę każdy by troszeczkę inaczej myślał.
Ale
również
też
o wydawaniu pieniędzy.
Przy założeniu, że my mamy pewność funkcjonowania na tym rynku pracy. A zwróćmy uwagę, że w wielu przypadkach jest to kwestia nierealna. Że...
No tak, ale wtedy nie byłoby dyskusji zmienia. O tym, czy też. Jesteśmy samozatrudnieni, czy jesteśmy na umowie o pracę. To by przestało jakby mieć znaczenie. Bo ważne,
miałoby
to...
drugorzędne.
Tak.
A z drugiej strony, tak jak redaktor Kiełbasiński często powtarza, my jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i te wyże demograficzne powoli już odchodzą z tego świata i niebawem będzie taka sytuacja, że tych rąk do pracy będzie brakowało, więc ten rynek też się zmienia. No teraz brakuje specjalistów, za jakiś czas może brakować wszystkich.
Znaczy rąk do pracy już chyba
już brakuje.
Tak,
ale mówimy o specjalistach.
Mówimy o specjalistach, ale nie tylko. No, jeżeli popatrzymy na dane dotyczące przyrostu liczby obcokrajowców, którzy pracują chociażby tutaj na Pomorzu, to urzędy pracy czy odpowiednie służby mówią o lawinowym wzroście. I to nie chodzi wcale o specjalistów, tylko chodzi o ludzi, którzy wykonują często bardzo proste czynności.
No, ale tu jest jakby wątek ekonomiczny. Za ile to wykonują, tak?
I to jest ta kwestia. Ale generalnie zaczyna, tak jak mówią i przedsiębiorcy, i właśnie urzędnicy chociażby z urzędów pracy, zaczyna powoli się ten rynek przekształcać w kierunku rynku pracownika, co moim zdaniem jest o tyle dobre dla pracowników, że być może będzie skutkować wreszcie wzrostem wynagrodzenia.
A propos wzrostu wynagrodzenia, płaca minimalna, o tym porozmawiamy po 10.30. 10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Przemysław Marchlewicz, wiceprezes grupy Lotos, Piotr Świący, TVP Gdańsk, TVP Info, Artur Kiełbasiński, szef redakcji informacji i publicystyki Radia Gdańsk. Wracamy do dyskusji. Teraz o pieniądzach jeszcze, bo mówiliśmy, że gdyby Polacy więcej zarabiali, by po prostu zaczęli odkładać i trudno się z tym nie zgodzić. Rząd zapowiedział kilka dni temu płacę minimalną brutto na poziomie 2000 zł od przyszłego roku. Organizacje pracodawców reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego, pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Center Club już zgłosiły sprzeciw rządowej propozycji płacy minimalnej. Przypomnijmy, że obecne minimalne wynagrodzenie to 1850 zł brutto. Pracodawcy argumentują, że dla nich oznacza to ten wzrost płacy minimalnej do 2000 oznacza wzrost kosztów. Dla rynku pracy oznacza to zatrudnianie na czarno, redukcja legalnego zatrudnienia. To jakie mogą być skutki dla gospodarki płaca minimalna 2000 zł brutto? Czy rzeczywiście aż tak czarno powinniśmy to widzieć jak pracodawcy? To jest naturalne, że zawsze będą widzieli,
że pracodawcy zawsze będą mówili i mówili, że to jest za dużo i absolutnie to jest niedobry sygnał dla gospodarki. Ale zwróćmy uwagę, że mamy ten moment, o którym przed chwilą też mówiliśmy, mianowicie spadającego bezrobocia, tworzącego się poniekąd w niektórych przynajmniej dziedzinach gospodarki rynku pracownika. W związku z tym moment wydaje się dość dobry, a bardzo dużo mówimy o tym, że w Polsce pensje są cały czas, płace są, wynagrodzenia są bardzo niskie w stosunku do tego, co jest na Zachodzie. Nawet nie doganiamy jeszcze średniej, więc...
Sprawa dotyczy dużej grupy osób, bo mówi się o 1 300 000 takich pracowników w Polsce. Mhm. To jest duża, znacząca grupa osób. Te 100-kilkadziesiąt złotych różnicy, to jest z ich punktu widzenia różnica bardzo duża. Jeżeli za tym, dlatego ja absolutnie pozytywnie oceniam takie działanie, jeżeli za tym pójdzie wsparcie w słabszych regionach dla małych i średnich firm, bo tam rzeczywiście ta płaca minimalna jest często podstawową pensją, jakieś wsparcie związane z, czy to z, głównie z obciążeniami kosztów pracy, to na pewno gospodarka tego co do zasady nie odczuje. Dzisiaj w dużych miastach za płacę minimalną nikt już nie pracuje. To jest też taka prawda. Ja nie wiem, czy
tak,
znamy...
Tak, są firmy, które płacą znacznie, znacznie więcej. Też mają swoje płace minimalne i one są na dużo wyższym poziomie.
Tak, także ja myślę, że to jest pozytywny sygnał dla najbiedniejszych z jednej strony, a z drugiej strony sygnał, który nie będzie miał poważnych reperkusji ekonomicznych z punktu widzenia gospodarki.
To jest taka ciekawa sytuacja, bo z jednej strony ja się zgadzam, że dla tych najsłabiej zarabiających to jest ważny sygnał pozytywny. Po prostu będą mieli więcej netto i to jest podwyżka bardzo znacząca. Z punktu widzenia budżetu państwa to też jest, powiedzmy szczerze, dobra decyzja, bo wpływu z PIT i
tak, jakby pochodne,
czyli składki ZUS-owskie też wpływy będą wyższe. Natomiast no, ja bym jednak nie lekceważył tego, o czym Przemek przed chwilą wspomniał, a mianowicie kwestii, no, że mamy bardzo zróżnicowaną sytuację gospodarczą w różnych branżach i w różnych regionach. I tutaj, no, ja wiem, ja przepraszam, może słuchaczy Radia Gdańsk, ja po raz kolejny powiem, że powinniśmy się zastanowić nad jakąś formułą jednak różnicowania regionalnego tej płacy minimalnej, nie jakiegoś bardzo głębokiego, nie tak, żeby pokrzywdzić tych, którzy są w tych biedniejszych regionach, ale tam, gdzie jest no, jednak niższy poziom tej aktywności gospodarczej, może tak być, że osoby najsłabiej zarabiające i te o najniższych kwalifikacjach, bez doświadczenia, dla nich wyższa płaca minimalna może być pewną barierą w wejściu na rynek pracy, dlatego że pracodawcy no, po prostu muszą ponieść wyższe koszty. I tutaj zgadzając się, że no, w wielkich miastach nie ma to specjalnego znaczenia, to w mniejszych ośrodkach czy w biedniejszych znaczenie ma i może mieć nawet dość duże.
Firm, ale związkowcy powiedzą z drugiej strony, no dobrze, zróżnicujmy płacę minimalną w zależności od regionu. Biedniejsze regiony, niższa płaca minimalna, ale ludzie mieszkańcy w tych biedniejszych regionach powiedzą, a bilet na pociąg kosztuje tyle samo.
Ale nie, to zawsze będziemy prowadzili bardzo długą dyskusję, jakie są pozostałe koszty utrzymania, bo na przykład kwestie wynajmu nieruchomości, no to wtedy będzie przemawiało za tym, że jest taniej w tych innych
regionach. No tak, ale rachunek znaczący, za prąd, tak. Umowa za telefon tak samo.
Nie, ale kosztuje. Nie, no właśnie, czy w Warszawie, to jest, czy... nie. Koszty utrzymania ewidentnie w Warszawie czy w Trójmieście są wyższe.
Oczywiście, bez porównania.
To jest bez porównania, tak, to nie ma co dyskutować.
Ale dlatego może rzeczywiście lepiej pomóc tym małym firmom w tych właśnie regionach.
A proszę Państwa, ja widzę jedną rzecz taką, jak się mówi o tym różnicowaniu płacy minimalnej, to wszyscy patrzą, że komuś zabierzemy. A może potraktować to inaczej. Przyjąć, że jest ta płaca minimalna ogólnokrajowa i po prostu w radach, w tych wojewódzkich dialogu społecznego, tam, gdzie to jest uzasadnione, tam się będzie tą płacę podnosiło. Że nie będzie można mniej niż ta taka przyjęta w kraju, ale na przykład na Mazowszu czy na Pomorzu wprowadzi się, tak jak dzisiaj jest 1850, że taka do 2000 to na Mazowszu, na Pomorzu, ale w Podlaskim, przepraszam mieszkańców Podlasia, byłoby to na przykład 1900 zł.
No ale
złotych,
z punktu widzenia Mazowsza to też, jak wiemy wszyscy, to nie jest takie proste, bo z jednej strony Mazowsze
jest Warszawa, a Mazowsze, tak, to są Mazowsza, dwie różne rzeczywistości. Natomiast po prostu myślę, że trzeba o tym myśleć, a ja bym sobie życzył jakby z punktu widzenia, no tak już dobrze życząc wszystkim pracownikom w Polsce, żeby jednak przede wszystkim rosła mediana zarobków. Mediana to jest taka umowna wartość liczona przez statystyków. Zakłada się, że połowa jest pracujących jest ponad tą wartością, a połowa poniżej tej wartości. To jest około 3100 zł w tej chwili ta mediana zarobków wynosi. Ja bym chciał, żeby ta mediana szybko rosła, a płaca minimalna to jednak jest
ale
osobna
ustawowo
historia.
Mediany nie będziemy w stanie ustalić.
Niestety mediany się nie da. To jest ustalenie rynkowe, więc to też jest ważne. Jeżeli mediana będzie rosła, to znaczy, że na rynku pracownika dzieje się dobrze.
Ja myślę, że to też jest taki sygnał, kolejny sygnał ze strony tego rządu, nowego rządu, że no, te sprawy społeczne są ważne, bo zwróćmy uwagę, jest ten program Mieszkanie 500+, ogłaszany teraz jest dla 500+.
Program 500+, plus, tak. Mieszkanie.
Jest
plus.
Teraz ta płaca minimalna, więc to jest jakiś sygnał. Ja bym to też tak traktował w takich kategoriach rzeczywiście takiego przekazu, może też poniekąd jakiegoś medialnego, ale także sygnału płynącego ze strony władz do przedsiębiorców, że trzeba się bardziej starannie pochylić nad tym, że to nie może być tak, że przez wiele lat rzeczywiście
jedziemy na
bardzo niskich płacach i tak dalej będziemy budować wzrost.
Jest taki wskaźnik wyliczany w Europie, jaki procent PKB stanowią płace i niestety w Polsce jesteśmy na dramatycznie niskim poziomie, to jest 36-37% w zależności od odczytu. Średnia w Unii to jest powyżej 50%, więc tu rzeczywiście jakby ta przestrzeń do podwyżek, których wszystkim oczywiście życzymy, jest dość duża. Natomiast no, są różne sytuacje firm i o tym też pamiętajmy. Małe firmy mają inną rentowność, inne możliwości niż te firmy średnie czy duże.
Zwrócił uwagę, że to nie jest tylko medialny sygnał, ale to jest rzeczywista polityka i rzeczywista wola zmiany, czyli tej wprowadzenia troszeczkę bardziej sprawiedliwego systemu redystrybucji dóbr. I jeżeli uda się to zrealizować, to rzeczywiście zwróćmy uwagę, że wszystkie te programy naprawdę są przede wszystkim korzystne dla osób najbiedniejszych. A oczywiście możemy dyskutować, czy coś jest bardziej sprawiedliwe, mniej sprawiedliwe, bo to jest zawsze kwestia oceny, ale rzeczywiście te osoby, jeżeli mówimy, że na płacy minimalnej pracuje w Polsce 1 300 000 ludzi, to jest ogromna, ogromna grupa Polaków.
Tak, ale ja miałem na myśli również to, że oprócz tych realnych działań i znaczenia realnego, ważna jest też sama dyskusja, że na poważnie trzeba zacząć w Polsce dyskutować o tym, ile Polacy zarabiają. I dlaczego przez tak długi okres czasu zarabiają, tak jak tutaj mówiliśmy, często tak nisko?
Głos słuchacza, proszę państwa. Mały biznes w mniejszych ośrodkach już korzysta z programu 500+, a przecież to właśnie na prowincji mieszka większość beneficjentów tego programu. Znikają choćby zakupy na zeszyt. Damy radę.
Właśnie, czyli wracają pieniądze do gospodarki. Te, które zostały zarobione, czy przekazane, redystrybuowane właśnie.
Czyli gospodarka też na tym zyskuje, bo z jednej strony niskie płace, tania siła robocza, z drugiej strony polscy przedsiębiorcy, polscy producenci chcą, żeby Polacy kupowali ich towary. No to muszą mieć kupować za co? No i koło się zamyka. Przechodzimy do kolejnego tematu, który jest związany z polityką społeczno-gospodarczą. Chcemy likwidacji zjawiska eksmisji na bruk. Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa, proponuje możliwość eksmisji do pomieszczenia tymczasowego. Resort chce wspierać gminy i przekonywać je do tego, żeby adaptowały na pomieszczenia tymczasowe lokale socjalne albo komunalne, które są w bardzo niskim standardzie. Likwidacja eksmisji na bruk, jakie byłyby skutki? Bo ja już widzę, że sporo głosów niezadowolonych.
Na
dlaczego
pewno
ktoś, kto nie płaci czynszu, robi zaległości, zadłuża mieszkanie, spółdzielnie, wspólnotę, ma mieć jakąś pomoc?
Nie, tutaj jest inne pytanie. Czy te przyczyny, przepraszam, o których pani redaktor wspomniała, nie płaci, zadłuża i tak dalej, to jest prawda, to jest obiektywne. Tylko teraz jest pytanie o przyczyny takiego zachowania. Jeżeli ktoś po prostu znajduje się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, w dodatku nie z własnej winy, no tak naprawdę to ta osoba powinna być klientem pomocy społecznej i takiej osobie trzeba pomóc, zanim ją osądzimy, że nie płaci i tak dalej. Jeżeli nie płaci z własnej winy, sprawa staje się trochę bardziej jednoznaczna i tu rzeczywiście powinna nastąpić eksmisja. Natomiast czy na bruk, to budzi moje wątpliwości przy tych przyczynach ekonomicznych. Natomiast ja bym jednak pozostawił w przepisach taką furtkę, żeby na bruk można było w określonych przypadkach eksmitować. Jeżeli na przykład ktoś notorycznie dewastuje mieszkanie komunalne, czy to tymczasowe, jakbyśmy tego lokum nie nazwali, jeżeli niszczy, narusza wszelkie zasady współżycia społecznego, jest agresywny wobec osób będących w otoczeniu, no to też są ludzie, którzy tak się zachowują. Oczywiście tu jakby z szacunkiem dla każdego człowieka, ale być może taka osoba nie powinna wtedy od gminy nawet otrzymywać tego mieszkania tymczasowego, więc przy przyczynach ekonomicznych to, że nie będzie eksmisji na bruk, ja rozumiem, akceptuję i generalnie się z tym zgadzam, natomiast wyobrażam sobie przypadki, kiedy taki bat czy taki straszak w ogóle powinien istnieć.
Ten pomysł ma, myślę, kilka wymiarów. Pierwszy wymiar to jest taki, że zwróćmy uwagę, już troszeczkę wchodząc bardziej w szczegóły tego projektu, że mówimy tam rzeczywiście o lokalach substandardowych, czyli mówimy o sytuacji takiej, że no to nie jest eksmisja na bruk, ale eksmisja do lokalów, które nie mają własnej kuchni, które nie mają które mają na przykład wspólne części, pewne
łazienkę,
elementy.
Łazienkę, toaletę.
Oczywiście zgadzam się z Arturem, jeżeli chodzi o te sprawy dotyczące zasad współżycia społecznego, tym bardziej, że osoby, które zadłużają się i są przez to eksmitowane, zwykle to są, przepraszam za określenie, patologiczni dłużnicy, tak? Czyli z różnego rodzaju dysfunkcjami takimi o charakterze społecznym. Na pewno jeszcze są dwa elementy tej sprawy. Na pewno gminy wyciągną rękę po pieniądze i powiedzą, że jeżeli chcecie nam dać kolejne zadanie, to wypłaćcie nam środki, czy też wesprzyjcie nas w tym, bo szczególnie dotyczy to mniejszych gmin, gdzie te problemy są, mniejszych miast nawet, gdzie te problemy są mocno widoczne. A na koniec chciałbym podkreślić, że dużą aktywność Ministerstwa Infrastruktury i naszego kolegi z Pomorza, Kazimierza Smolińskiego, ministra, który rzeczywiście za tymi wszystkimi projektami stoi i nad nimi pracuje. Także myślę, że warto, żebyśmy wiedzieli, że to jest człowiek od nas z Pomorza.
Tak, jak
jeśli można, to ja bym to widział w ten sposób. Dla mnie to jest do pewnego stopnia cywilizowanie problemu, bo przy całym jakby szacunku dla każdego człowieka, wyrzucanie kogoś na bruk, nawet kogoś, kto w sposób notorycznie łamie wszelkie normy współżycia społecznego, to nie brzmi dobrze i to nie jest dobre. Natomiast rzeczywiście tutaj jest wielka rola na przykład ośrodków, miejskich ośrodków pomocy rodzinie czy innych służb komunalnych, które powinny bardzo dokładnie badać przyczyny stanu rzeczy i rzeczywiście od tego uzależniać to, czy ta osoba, ja bym powiedział tak, trafi do mieszkania, jak to pan Przemysław powiedział, substandardowego bardziej lub mniej. Może w ten sposób różnicować, prawda? Ale jednak taka, takie lokale, które rzeczywiście mają jedną kuchnię, są faktycznie w stanie jakimś takim bardzo podstawowym, może powinny służyć właśnie dla takich ludzi, którzy łamią te wszelkie normy, a jeżeli nie, no to przecież są inne sposoby, żeby się takimi osobami zająć. No jest policja, są różne inne służby państwa, które może powinny w tym momencie wkroczyć. Natomiast
mi się nie podoba ekspansja na bruk. Związaną z czyścicielami kamienic, dlatego że można było ludzi na bruk eksmitować, dochodziło do takich skandalicznych sytuacji. Była wykorzystywana możliwość.
Nie, ale to było nadużycie prawa, moim zdaniem, dotyczące i zasad ustalania czynszu i tego, w jaki sposób
było tych ludzi nadużycie prawa, ale eksmitowano. Jak długo nikt z tym niczego
Panie
nie
redaktor,
robił.
Nie, ja apeluję tylko o jedną rzecz. Zgadzając się co do zasady, że dzieci, rodziny i tak dalej, ludzie, którzy nie płacą, trzeba im przede wszystkim pomóc. Naoglądałem się w różnych sytuacjach przypadków, kiedy ktoś dostawał mieszkanie zastępcze, lokal zastępczy, wykręcał grzejnik i wynosił go, żeby sprzedać.
Demolował,
niszczył. I musimy mieć świadomość z przykrością, że takie przypadki też mają miejsce i być może tylko odnośnie takich przypadków ta eksmisja na bruk powinna być teoretycznie możliwa. Oczywiście nie na zasadzie decyzji administracyjnej, tylko po rozpoznaniu sprawy przez sąd, który by ocenił całość jakby problemu, czy ta osoba nie jest chora, czy tej osobie nie da się w inny sposób pomóc. Natomiast sam kierunek, żeby rodzin, dzieci, kobiet w ciąży i tak dalej nie wyrzucać na bruk, jest dla mnie oczywisty.
A może by, nie wiem, wspomóc taki pomysł powstawania pewnych spółdzielni społecznych, które by pomagały takim ludziom, o których wiadomo, że nie z własnej winy straciły pracę, są chore, nie płacą, bo nie mają pracy, nie mogą chodzić do pracy, bo są ciężko chore. Z jakimś psychologiem, który z jakimiś coachami, którzy byliby w stanie tych ludzi wprowadzić do życia.
Tak, takie programy ekonomii społecznej są realizowane i to jest raczej pochodna aktywności, ale również budżetów ośrodków pomocy społecznej. Tak? I tutaj, tylko że to jest inny problem, to jest dużo jakby poszerzenie problemu, o którym mówimy, bo kwestia eksmisji na bruk rzeczywiście wiąże się z jednej strony z pewną społeczną, że tak powiem, społeczną niesprawiedliwością, że taka rzecz się dzieje, to po pierwsze, a po drugie z kosztami po stronie właśnie samorządów.
A po trzecie, co do tego, co pani redaktor powiedziała o tej pracy z tymi ludźmi, ja przepraszam, ale nie każdy jest gotowy na przyjęcie pomocy psychologa, na podjęcie jakiejkolwiek pracy, czy jakby wyprostowania swojego życia. Te sytuacje nie są takie zero-jedynkowe, to naprawdę życie ma wiele odcieni szarości, dokładnie.
Nie są zero-jedynkowe, ale gdy patrzymy na państwa socjalne typu Skandynawia, po części również Niemcy, to widzimy, jak potężne nakłady są tam kierowane właśnie na taką pracę, która być może również czasami nie przynosi efektów.
Czy tam na ulicach widuje się bezdomnego z wózeczkiem, na którym jest cały dobytek? Ja bardzo często mijam na Morenie takiego starszego pana, który, nie wiem, może ma już 70 lat. Pada, nie pada, mróz, pogoda, ten pan zawsze z wózeczkiem.
No to są też kwestie pewnie w dużej części zdrowotne, czy powiedzmy też pewnie wyborów czasami życiowych.
Tak, każda tak historia dalej jest inna zapewne.
Ale powiedzieć, że wszyscy jesteśmy przeciwko eksmisji na bruk, to chyba...
Nie, ale to jest realny problem społeczny w Polsce. Absolutnie. Rzeczywiście, jeżeli wyjdziemy na ulicę, widzimy rzesze ludzi, no powiem tak, powiem wprost, z marginesu, czy ludzi, którzy ocierają się o patologię, i na pewno jest tu pole do dyskusji, do nowych rozwiązań.
Zanim zmienimy temat, jeszcze kilka SMS-ów od naszych słuchaczy. A propos płacy, nie różnicujcie płacy. Byłem w tym samym dniu w Wałczu, szok, warzywa i owoce o 100% droższe niż w Gdańsku. Pytam dlaczego, bo u nas mniejsza podaż, tak odpowiedziano panu w Wałczu. Proszę, zasiłek pielęgnacyjny 153 zł dla niepełnosprawnych, 12 lat niewaloryzowany. Tutaj przy okazji płacy minimalnej pan Grzegorz się wypowiada. W Niemczech kilka lat wstecz też był problem i pomysły z różnicowaniem płacy minimalnej w zależności od regionów. Partie koalicji nie zgodziły się, żeby różnicować, i ktoś znowuż mówi, że to byłby podział na Polskę A i Polskę B. Panie redaktorze Kiełbasiński, tylu przeciwników różnicowania płacy minimalnej.
To chciałem przypomnieć, że w Niemczech jednak we wschodnich landach są inne stawki minimalne niż w landach zachodnich. Niemcy są zresztą złym przykładem do dyskusji. Dobrym w innym kontekście, ale nie regionalnym, dlatego że w Niemczech płaca minimalna z reguły jest ustalana branżowo w drodze negocjacji. Tam są bardzo silne związki branżowe, zupełnie inaczej zorganizowane, więc to jest trochę nieporównywalne, dlatego że u nas to jest jednak kwestia poniekąd administracyjna, tak? Rząd przedstawia swoją propozycję, jak strony nie uzgodnią inaczej, to wtedy propozycja rządowa wchodzi w życie, więc jednak bym tutaj przestrzegał przed porównaniem polskiego systemu z niemieckim.
Ale dyskutować trzeba. Zmieniamy temat. Wsparcie sponsoringowe może płynąć od spółek Skarbu Państwa w dobrej kondycji finansowej, powiedział w środę minister Skarbu Dawid Jackiewicz. Każda spółka Skarbu Państwa zainteresowana sponsoringiem będzie musiała najpierw opracować własną strategię z uwzględnieniem zasad dobrych praktyk. Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Sportu i Turystyki opracowały dokument Dobre Praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Przedstawiły je w środę. No i co się zmieni po stosowaniu kodeksu?
Czuję się wywołany do tablicy.
Przemysław Marchlewicz.
Jeżeli chodzi o duże spółki, myśmy sobie dzisiaj rano analizowali, czy my wszystkie te kryteria jako Grupa Lotos na przykład spełniamy, no to mogę powiedzieć, że w zasadzie tak, czyli w zasadzie nie ma problemu dostosowania naszej polityki dotyczącej sponsoringu do tych zasad dobrych praktyk. Natomiast rzeczywiście to uporządkuje sytuację w różnych, że tak powiem, na różnych obszarach. Akurat te spółki, które funkcjonują na Pomorzu, mają to dosyć dobrze zorganizowane, co zresztą jest nagradzane przez rynek. Natomiast wiele mniejszych spółek w ogóle nie prowadzi działalności sponsoringowej, a mogłaby prowadzić w sposób troszeczkę bardziej otwarty. Ja pamiętam, jak kierowałem Gdyńskim Portem, to zawsze w sytuacji sponsoringowej zasłanialiśmy się pismem z Ministerstwa Skarbu Państwa, czyli to wiele lat temu już było, że w ramach ustawy o portach i przystaniach morskich nie mieści się działalność sponsoringowa, a oczywiście w inny sposób wspieraliśmy różnego rodzaju inicjatywy, głównie z pieniędzy marketingowych, czyli troszeczkę jakby mieszaliśmy byty. Dobrze, jeżeli to jest uporządkowane, dobrze, jeżeli to jest transparentne, jeżeli jest, że tak powiem, uspołecznione również na poziomie całej spółki, czyli nie tylko są to decyzje zarządów, ale też decyzje rad nadzorczych i polityki, że tak powiem, ujawniane na zewnątrz. To jest absolutnie ruch w dobrym kierunku, który prawdopodobnie może wyeliminować sporo patologii. Tam jest kilka elementów szczególnie ciekawych. Jeden jest taki, że po pierwsze spółki na poziomie operacyjnym muszą mieć zyski. To ważne, bo to oznacza, że spółki muszą być przynajmniej w przyzwoitej kondycji, żeby to robić. A drugi ważny element jest, że nie można stosować, jakby nie można brać, przekazywać środków do pośredników. I to jest z kolei taki szczególnie patogenny element. Jeżeli to zostanie wyeliminowane w tej chwili we wszystkich spółkach, absolutnie ruch w dobrym kierunku, oby ta działalność sponsoringowa była, jakby przynosiła jak najlepsze efekty. To zawsze budzi emocje w każdym regionie, dlaczego moja inicjatywa jest lepsza od twojej inicjatywy.
Ale jak będą transparentne przepisy i jasność i klarowność.
Jeżeli będzie porządek, to będzie tych emocji dużo mniej. Mhm.
Ja miałem ostatnio przyjemność realizować trochę może takiej prywaty, zawodowej prywaty z panem prezesem programu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. I właśnie też między innymi o tym rozmawialiśmy, ale jak rozumiem, też chodzi o to, żeby tutaj znowu państwo tak bardziej zaistniało i na przykład przykład ten sport wspierało w sposób bardziej taki
skoordynowany, tak. Przy czym to też nie jest takie proste pytanie.
Czyli na przykład dyscypliny medalowe albo takie,
tak,
jakie...
Tak, mówimy o dyscyplinach medalowych.
Albo inwestycje w młodzież na przykład.
Ale właśnie. Mówimy z jednej strony o dyscyplinach medalowych, a z drugiej strony mówimy o tym, co robią często te duże firmy, czyli wspierają naprawdę drobnymi kwotami, ale z kolei bardzo ważnymi społecznie jakieś inicjatywy bardzo lokalne, tak, klubów sportowych na obszarach wiejskich i tak dalej. I o tym też nie można zapominać. Chociaż oczywiście jest kwestia uporządkowania tego.
Ale czasem są projekty wręcz wybitne. Tutaj powiemy o grupie Lotos, chociaż to z czasów jeszcze przed pana Marchlewicza. To, co Lotos zrobił dla polskich skoków narciarskich, tak, cały program jakby oparty na Adamie Małyszu pierwotnie, ale potem już jakby żyjący własnym życiem, to była piękna rzecz. Tak naprawdę źle by było, gdyby takie inicjatywy w ogóle zniknęły z naszej rzeczywistości.
A nade wszystko to się wspaniale przekładało również na wyniki ekonomiczne tych spółek i oby tak też było.
No i miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Przemysław Marchlewicz, wiceprezes grupy Lotos, Piotr Świąc, dziennikarz TVP Gdańsk, TVP Info, Artur Kiełbasiński, też dziennikarz, szef redakcji informacji i publicystyki w Radiu Gdańsk. Za chwilę spotkanie z Gdynia Główna osobista poprowadzi Piotr Jacoń. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.